사라질 ресторан. И в Эспоэна на Сура Яна Кошеровского, директора региональной дирекции лесов państwowych в Кракове. Jesteś, за что пану dziękujemy. I dziękujemy zespołowi pana, państwu, pani Barbarze Michalskiej, specjaliście służby leśnej i panu Łukaszowi Kowalskiemu, panu Nękowi.
To nie
od nas. A to bardzo
miło. Pan Dariusz za pan.
Tak. Proszę państwa, to w zamian tak, za pana Piotra Kęca, tak, przepraszam. I widzę naszą ukochaną panią dyrektor Ewę Olszowską-Bej, która jest, reprezentuje tutaj Wydział Kształtowania Środowiska. Wszystkich państwa radnych witam bardzo serdecznie na tej komisji, bo spodziewam się, że to będzie przede wszystkim dyskusja i pytania, i przekazuję mojemu koledze.
Tak. Witam na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji. Ja dla państwa, którzy być może się nie orientują, jedna komisja to jest ta komisja, która już była z poprzedniej kadencji, czyli ekologii i ochrony powietrza. Druga to jest komisja kształtowania środowiska, która powstała 2 miesiące temu. No taka linia demarkacyjna pomiędzy tymi komisjami umowna to jest to, że komisja ekologii i ochrony powietrza głównie koncentruje się na wszelkich zanieczyszczeniach, szczególnie tutaj na środowisku związanych, że tak powiem, z powietrzem. My bierzemy tą resztę. Oczywiście nie zawsze ten podział jest sztywny, mianowicie rozumiemy, że grunt, woda, zieleń ożywiona, przyroda ożywiona, tak. Dzisiejszym tematem zasadniczym i bardzo nam przyjemnie, że państwo przybyliście, jest temat
rezolucji.
Można rezolucję? Tutaj jest. Jest rezolucja skierowana do dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bilańsko-Tyńskiego Parku Krajobrazowego. Naszą ideą jako Rady Miasta jest to, że z uwagi na warunki geograficzne, warunki morfologiczne i w ogóle jako aglomeracja miejska, jesteśmy zainteresowani tym, aby elementy, które sprawiają, że to środowisko jest przyjazne i naturalne, po prostu dla nas byłoby najkorzystniej, gdyby to środowisko w tym momencie, konkretnie te lasy państwowe, miało maksymalne wskaźniki tej dobroci dla aglomeracji. I dlatego to u nas się wyraziło poprzez ten zapis maksymalnego ograniczenia pozysku drewna na terenie. Mamy świadomość ograniczeń wynikających i tych ograniczeń, które państwa dotyczą, czy dotyczących tego, że jesteście państwo gospodarstwem, które kieruje się określonymi zasadami i także powiedzmy jakąś tam kalkulacją też finansową. Natomiast my po prostu chcemy w tej chwili prosić państwa o państwa stanowisko na temat możliwości ewentualnie działalności, ewentualnie przedsięwzięć, zakres przedsięwzięć, które byłyby możliwe w państwa działaniu planowym, bo państwa działanie jest planowe w oparciu o plan już tam letni i tak dalej, aby tego typu elementy no, uwzględnić. Ja tyle.
Ja jeszcze nie powitałam pana profesora, dyrektora Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk, pana dyrektora Zbigniewa Jurka.
Byłego.
Nie szkodzi. Tytularnie ja też byłam dyrektorem, a ciągle do mnie mówią dyrektor. Bardzo serdecznie, ja powiem tak, ja wiem, panie dyrektorze, że my możemy bardzo ładnie pana poprosić. I tak jak panu powiedziałam, mówimy o panu król na lasach albo król lasów, ale poprosić w imieniu mieszkańców i przyszłości naszego globu, żeby rzeczywiście, żeby zrobił pan wszystko, żeby pan przyszedł do historii jako ten, który pomógł w Krakowie zalesić Kraków. Dziękuję.
Tak, zalesienie to wydaje mi się, to jest ten inna para,
tak,
że tak powiem, działalności, to mi się będzie, bo rozumiem, że to chodzi o to, aby te obszary, które są możliwe do zalesienia, żeby są zalesione. Natomiast w tym momencie, jeżeli możemy, bylibyśmy, że tak powiem, podejrzewam, też pan by przeszedł do historii aglomeracji, gdy powiedzmy ta gospodarka, no być może była bardziej przyjazna, bo nie wątpimy w to, że na pewno całe istnienie tego całego pasa lasów i tak dalej, ta gospodarka jest po prostu nieodzowna i przyjazna dla Krakowa. Dziękuję. Jeżeli mogę wobec tego oddać głos Jest mikrofon.
Całość naszej komisji jest nagrywana, żebyście Państwo wiedzieli, że wyraziliśmy zgodę, ponieważ jest jakby podwójne nagranie. Dziękuję.
Tak. Bardzo proszę, oddaję Panu głos, Panie Dyrektorze.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Panie Przewodniczący, moi goście, muszę Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie jestem cieszy Państwa, że chcieli się spotkać, posłuchać naszego zdania, naszej opinii. Myślę, że w dobrej atmosferze się dobrze rozmawia, atmosfera jest dobra, więc trudno jakoś rozstrzygać problemy trudniejsze. Chciałbym tylko zwrócić uwagę Państwa na to, że ten standard, którym się Państwo zachwycacie, to nie powstał sam siebie, tylko od 70, ponad 75 lat zarządzają tymi terenami Lasy Państwowe i on przetrwał w takiej formie dzięki temu, że Lasy Państwowe tam funkcjonują. Nie ma w tej chwili możliwości takich, żeby całkowicie zaprzestać gospodarki leśnej, która jest oparta na zasadach naukowych i potwierdzone to jest doświadczenie. To znaczy, są takie formy ochrony, jak na przykład rezerwaty, ale chyba nie Państwu o to chodzi, żeby tam był rezerwat, bo w tym momencie będzie to teren niedostępny dla wszystkich. Tak myślę, ale zobaczymy, co Państwo na to powiedzą. W związku z tym analizowaliśmy materiały, które się pokazywały w mediach na temat Kleszowa i nie tylko, bo to jest szerszy temat. Bardzo często niektórzy z działaczy różnych organizacji ekologicznych posługują się prawdą. Na przykład pokazują prywatny teren, gdzie ktoś wyciął zapusty leśne, bo tam też z ewidencji wynikało, że to jest grunt rolny, ale tam leśne drzewa rzeczywiście, włącza wodę, czyli zbiorował drzewa i przychodzi pan w telewizji, pokazuje, proszę bardzo, tutaj leśnicy przygotowali, kilkaset metrów będą składać drewna. Z palca wysłana informacja, która tylko wprowadza zły nastrój i myślę, że taki sytuacja trzeba unikać, ponieważ w ustawie jesteśmy zobowiązani do ochrony zasobów leśnych, ale myślę, że nie tylko. I sami z własnej woli dzielimy, że zostaną na gospodarcze stricte i ochronne. I tam, gdzie Państwo jesteście, to też jest forma lasów ochronnych u nas, w naszej nomenklaturze zawodowej. Oczywiście mówimy o Kleszczowie w tej chwili, tak? Państwo chcą rozmawiać o Kleszczowie, czy nie tylko? O Bielańsko-Tynieckim Parku.
Tak.
Tak. No to w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym też miasto ma. Więc zaniechanie gospodarki leśnej to jest też działanie na szkodę samego miasta i obywateli tego miasta, prawda? Powstały nowe inicjatywy, które w tej chwili dopiero spływają, bo są jakieś inicjatywy, żeby powstały pomniki przyrody. Nie mogę się zgodzić, bo jeszcze do nas dokumenty nie doszły, a tylko mamy anons, że taka inicjatywa powstała. Cóż w takiej sytuacji można powiedzieć? Być może jest jeszcze za wcześnie do tego, żeby dochodzić do rozstrzygnięć finalnych. I prosiłbym Państwa też, żeby nie podejmować radykalnych kroków, dlatego, że trzeba określić najpierw priorytet. Bo proszę wziąć pod uwagę, że najszlachetniejsze idee rozbijają się o szczegóły. Bo co nam najbardziej w tej chwili zagraża? Zmiany klimatyczne. Ustawka klimatyczna, jeżeli doprowadzimy do tego, że zmiany klimatyczne pójdą w kierunku przewidywanym przez niektórych naukowców, to nie pomoże nam żadna ochrona, wiele gatunków zginie z racji zmian klimatycznych. Więc musimy się zastanowić nad tym, czy chcemy zachować, czy chcemy łagodzić zmiany klimatyczne, czy chcemy walczyć o bioróżnorodność. Jedno i drugie szlachetne przedsięwzięcie. Natomiast czasami działania są sprzeczne i zachowując bioróżnorodność możemy poświęcić zbyt dużo uwagi na bioróżnorodność i nie wyhamujemy pewnych zmian klimatycznych z ograniczonym jakimś tam, z ograniczonymi możliwościami, na które możemy mieć wpływ, bo nie na wszystko będziemy mieli wpływ. Więc też precyzyjne określanie Państwa uwag i Państwa wrażliwości pomoże i nam się odnieść do tego. Spotkaliśmy się z wieloma takimi bardzo ogólnymi stwierdzeniami, do których naprawdę ciężko się jest odnieść, jeżeli nie zakotwiczymy je w konkretach, nie przybliżymy dokładnie, o co tam chodzi, bo sama idea ochrony jeszcze nic nie mówi. To jest stwierdzenie tak ogólne, które nie może być identyfikowane, dlatego że podchodząc z różnego punktu widzenia, dojdziemy do różnych wniosków i do różnych rezultatów. A niestety życie wymaga decyzji, konkretnych rozwiązań, a za tymi rozwiązaniami są konkretne działania. Naszą ideą jest od 2024 roku jest zapewnienie trwałości lasu, istnienia lasu. I z tej idei, z doświadczeniem prawie stuletnim, wywiązujemy się bardzo dobrze. Ale co doświadczenie stuletnie, tylko lasy państwowe, natomiast leśnictwo jako takie ma dłuższą tradycję, dłuższą historię i jest dziedziną nauki, nawet w tej chwili prowadzony według nowej nomenklatury. Więc takie podejście literackie do fachowych rozwiązań powoduje to, że gdzieś umyka rozwiązanie racjonalne, oparte na inżynierii, oparte na kwantyfikowaniu pewnych walorów przyrody, które są zbadane już, które są określone, wypracowane i potwierdzone praktyką, że sprawdzają się. Ja rozumiem też tych Państwa, którzy doznając wielkich doznań estetycznych, będąc w terenie, będąc w lesie, zachwytają się tym krajobrazem i to jest normalne, tak powinno być, taka jest funkcja lasu i do tego zmierzamy. Żeby Państwu dać satysfakcję, żeby udostępnić las Państwu po to, żeby Państwo między innymi też mieli te funkcje takie społeczne, czy wyższe nawet jeszcze, jakieś duchowe do spełnienia. No, nikt nie spaceruje po kukurydzy, natomiast w lesie każdy chętnie spaceruje. Ideo, no prawda jest taka.
To zgadza się. Taka,
chociaż kukurydza więcej produkuje tlenu niż las i też ma swoje dowody. Ideo założenia parku, tak ustawodawca wymyślił i też prosił, żeby Państwo wzięli pod uwagę, że no, możemy dyskutować o wielu sprawach, na które w tym momencie nie mamy wpływu. Możemy postulować, możemy apelować, ale na dzień dzisiejszy regulacje prawne są takie, tak sobie założył ustawodawca, że w parkach krajobrazowych gospodarka leśna i gospodarka rolna trwa, toczy się. I ta trwałość zasobów, i ta trwałość krajobrazowa obejmuje w sobie jedną zmianę. Zmianę, która wynika z gospodarki leśnej. Ten krajobraz się będzie zmieniał, ale my pracujemy w ten sposób, będzie się zmieniał punktowo, lokalnie, czy jakby to powiedzieć, miejscami. Ale w całości tego parku zostanie zachowany. Pracujemy w ten sposób, że pod lasami państwowymi zasoby wzrastają. Co to znaczy? Że poziom biomasy przyrasta z roku na rok, dlatego że użytkowanie, które musi nastąpić, nie ze względu na pyskość leśników, tylko ze względu na potrzeby państwa, bo wszyscy siedzimy korzystamy z drewna, ze względu na państwa, na społeczne potrzeby, musimy to zapewnić, a żeby zapewnić to racjonalnie, wprowadziliśmy inżynierskie metody i dalej te metody są uszlachetniane. Gospodarka leśna jest wpisana w ideę parków krajobrazowych i ta zmienność, że tu zniknie jakiś dorosłe, pojawi się nowe pokolenie, jest normalną zmianą krajobrazową, która jest według ustawodawcy przyjęta w założeniu samego parku krajobrazowego. To tyle, co bym chciał powiedzieć jako taki wstęp. Jeżeli Państwo mieli jakieś pytania, to bardzo postaram się odpowiedzieć.
Proszę Państwa, bo w tej chwili, ponieważ jest już kworum i tak dalej, wobec tego pozwolę sobie otworzyć dzisiejsze posiedzenie wspólnych komisji, tak jak już powiedziałem, ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowania środowiska. Porządek dzisiejszy, zresztą przywitaliśmy zaproszonych gości z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ale porządek przewiduje spotkanie z przedstawicielami, tak jak powiedziałem, wcześniej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w sprawie opinii do projektu rezolucji według druku dotyczącej maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Pileńsko-Tyniewskiego Parku Krajobrazowego oraz drugi Kraków miastem zieleni, dyskusja na temat zasad gospodarowania zasobami leśnymi oraz działań dla zwiększenia terenów zielonych lesistości Krakowa. Są jakieś uwagi do porządku? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie porządku przez członków obu komisji. Proszę o przeliczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jednogłośnie. Wobec tego porządek dzisiejszego posiedzenia został przyjęty i wracamy do wobec tego przerwanej dyskusji. A oświadczenie komunikaty to wiadomo rutynowe.
Jeszcze witamy pana dyrektora.
Aha, no jeszcze pan dyrektor. Witamy przybyłego pana dyrektora. Jest nam bardzo miło, bo ostatnio nam brakuje pana dyrektora do posiedzenia. Tak, przyjęcie. Dobrze. Wobec tego rozumiem, że pan. Natomiast czy ja mógłbym jeszcze prosić, właśnie to lepiej, jeżeli państwo przejdziemy na pytanie. Tak, pan Marcel.
Mam takie wrażenie, że pan dyrektor chyba nie do końca zrozumiał intencję, jaką tutaj spotkaliśmy, bo zarówno ja jako autor wcześniejszej rezolucji i tutaj radny Wantuch, rezolucja została stworzona po to, żebyśmy tak naprawdę zastanowili się nad tym, czy nikt nie podważa, od razu powiem, sensu prowadzenia gospodarki leśnej, tylko chodzi nam o to, aby przenieść pewne akcenty, które w ramach tej gospodarki są prowadzone i skupić się przede wszystkim na tych terenach leśnych, które znajdują się w miejscach, gdzie występują ludzie, czyli wokół miejscowości, takich jak Kraków, ale też wspomniał pan tutaj wcześniej o Kleszczowie, więc generalnie chodzi nam o te lasy, które się znajdują blisko aglomeracji, ale też podmiejskie, czy wokół mniejszych czy większych miejscowości, bo chodzi nam o to, aby właśnie ograniczyć w tych miejscach do minimum albo wręcz zrezygnować z prowadzenia takiego pozyskiwania drewna i ograniczyć się tylko i wyłącznie do tej funkcji gospodarki leśnej, która polega na tym, żeby drzewa nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców, ale żeby jednak ograniczyć tę wycinkę, o której chociażby w Kleszczowie ostatnio mówimy, czyli drzew o wymiarach pomnikowych, która jest argumentowana tym, że ona jest oczywiście realizacją przyjętego pula, prawda? Ponieważ wiem doskonale, że te nadleśnictwa w Polsce posiadają takie certyfikaty FSC, tak? W ramach których wręcz zalecane jest, żeby jakaś część terenu działania konkretnych nadleśnictw była właśnie wyłączona z tej gospodarki leśnej. Pytanie, czy państwo mogliby w takim razie rozważyć, żeby właśnie tereny wokół miast, wokół miejscowości stanowiły ten obszar, który byłby wyłączony całkowicie z gospodarki leśnej, bo tak jak wspomniałem, my nie podważamy tego, że drewno jest potrzebne, tylko że w takich terenach, które są trudno dostępne, pozyskiwanie tego drewna wydaje mi się, że też również dla państwa z punktu finansowego no nie jest zbyt dobre, bo koszt pozyskania jest wysoki, wyższy niż w miejscach, tak, dokładnie. W związku z tym no, to jest naszą głównie intencją. Też właśnie jesteśmy poruszeni tym, że ludzie do nas piszą, zwracają uwagę. Jednak w tym momencie wrażliwość na to, żeby przyrodę chronić, jest dużo większa i zdajemy sobie sprawę, że to prowadzi do jakichś napięć dużych. Być może gdzieś powstają jakieś niedomówienia. Natomiast to jest, myślę, bardzo jasna intencja przynajmniej inicjatorów tych rezolucji właśnie, żeby zaapelować o takie bardzo, myślę, już nawet systematyczne podejście, ponieważ z tego, co wiem, w ramach jednego z nadleśnic, gdzie leży Kraków, zaczynamy za chwilę procedurę tworzenia nowego planu urządzenia lasu. No i pytanie, czy mogliby państwo już ten nasz apel uwzględnić na tym bardzo wstępnym etapie, żeby nie było tak, że poddane pod konsultacje są później już dokumenty, w których tak naprawdę no, mieszkańcy mogą się wypowiadać, no ale wiemy też doskonale, że plan urządzania lasu i jego tworzenie no nie jest możliwe zaskarżanie nawet tych decyzji przez społeczeństwo. W związku z tym, gdyby państwo mogli to uwzględnić już na początku, to myślę, że to byłby taki pierwszy krok w tym kierunku, że moglibyśmy odczytać to jako taką intencję właśnie zwiększenia tej ochrony właśnie na terenach miejskich i podmiejskich.
Tak.
No dobrze zrozumiałem. Tak. Ja chciałem trochę sprowadzić do tego, żeby jaśnie określić cel. Bo mówię, jeżeli chodzi o bioróżnorodność, stosuje się inne metody, jeżeli chodzi o ocenie skutków zmian klimatu, są inne metody. Moim zdaniem, zdaniem wielu fachowców, ważniejsze jest łagodzenie zmian klimatycznych. Bo no, to już połączyłem wcześniej, znaczy sygnalizowałem. I właśnie chciałbym, żeby Państwo coś dalej sprowadzili i powiedzieli, jaki cel Państwu przysługuje. Czy Państwu zależy tylko chronić, żeby to było, czy jakieś większe wartości Państwo w tym widzicie i jakie? Jeżeli to ma być ochrona, to jaki cel ma spełniać? Czy łagodzenia? Bo jeżeli łagodzenia, to proszę wziąć pod uwagę na przykład bilans geosyntezy. Kiedy jest ujemny, kiedy jest dodatni. I tutaj to jest badane i możemy to określić, no, że w pewnym momencie ten bilans zaczyna być ujemny. W związku z tym, no, do czego się odnosimy? Do bioróżnorodności czy do łagodzenia zmian klimatycznych? Jeżeli tego nie wiem, to trudno mi się też odnieść, prawda? Bo trudno mi powiedzieć, jaka metoda będzie skuteczna, czy możemy spełnić Państwa oczekiwania co do tego celu. A tego celu nie ma, oprócz tego, żeby nie ciąć, co jest czytelne, tak, żeby nie prowadzić tam gospodarki leśnej. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach Państwa cele nie są, ale to intuicyjnie tylko przeczuwam. Bo Państwa nie dostałem precyzyjnego sygnału, o jaki cel Państwu chodzi.
Znaczy Pan pyta, pokrótce mógł nam wytłumaczyć właśnie miejsce gospodarowania tego.
Wydaje mi się, że Pan, jeżeli mogę, rozumiem, że zostaliśmy chwilowo zaskoczeni poprzez wprowadzenie dwóch elementów takich definicyjnych, czyli tak, bioróżnorodność oraz łagodzenie klimatu, tak?
Tak?
Łagodzenie tematu. I my rozumiemy przez to, że określone działania państwa merytorycznym w zakresie tych dwóch zagadnień zdefiniowanych praktycznie różnią się, tak? I rozumiem, że to, co zasugerowaliśmy, czyli nie tyle ten cel, czyli zapisaliśmy metodę działania, czyli metodę działania poprzez próbę ograniczenia, znaczy wyrębu, jest, że tak powiem, zaprzeczeniem których z tych celów.
Tak.
Ja rozumiem, że być może, bo tak koleżanka poprosiła o jakby to zdefiniowanie tego, ja za chwilę Panie Dyrektorze oddaję głos, natomiast ja rozumiem, że nam przyświeca to, aby praktycznie te elementy, które leśne, które są blisko aglomeracji, dawały nam maksymalnie to, co może dać las. Czyli rozumiem, że jest to w kategoriach też, znaczy przede wszystkim ochrony tego naszego klimatu, przy zachowaniu elementów takich, które sprawiają, że te lasy nie są praktycznie podatne na. Znaczy, ja rozumiem, że bioróżnorodność to jest to kwestia też, że tak powiem, trwałości lasu, odporności lasu na to, co się dzieje w tej chwili, że idzie wichura i lasu po prostu nie ma, nie? No, bo rozumiem, że gospodarka leśna nie prowadzi do tego, że powstają połacie lasów, które pod wpływem anomalii pogodowych są bardziej podatne na to, co się, znaczy na to, co się dzieje. Ja rozumiem, że tu kolega wspomniał o wycinaniu. Czy Państwo wspomnieliście o wycinaniu tych pomników, to rozumiem, że chodzi o wycinanie drzew takich, które z racji, znaczy są drzewami o zaawansowanym wieku, natomiast nie są, że tak powiem, to drzewa, które są tylko jednym gatunku, tak? Czyli rozumiem, że to te lasy powinny być jakoś zróżnicowane, tak? Dla bioróżnorodności. Wobec tego wydaje mi się, ja tak w słowach ogólnych przekazałem tą naszą ideę, czyli coś, co ten pas tej zieleni, który jest blisko Krakowa, zarówno, że tak powiem, troszkę nas chroni, jak i nam daje te elementy w zakresie, że tak powiem, też przede wszystkim no, klimatu, czy ochrony klimatu, bo przecież to, co jest w Krakowie, to jest też, że tak powiem, radykalne, znaczy jest to elementem, że tak powiem, klimatu. Natomiast bardzo proszę wobec tego, gdyby Pan był taki uprzejmy, Panie Dyrektorze, i zdefiniował tu na potrzeby dyskusji. Tak, tak, dyskusji.
Wynika, jeżeli mogę ja zabrać jeszcze, tak, bo Pan Dyrektor zadał konkretne pytanie. a w naszym jak gdyby przygotowanej tej rezolucji jest wyraźnie napisane, jaki cel to miał, ja tak to odbieram. Uważamy, że lasy okalające nasze miasto powinny mieć głównie funkcję ochronną, rekreacyjno-edukacyjną. I tutaj, a nie gospodarczą. I tutaj pewnie bardziej chodziło kolegom o to, że drzewa jako drzewa pełnią ważną funkcję w systemie, nie wiem, wymiany powietrza, akumulacji złych tych wszystkich zanieczyszczeń, które się dzieją. I tu pewnie taka rola, zapytanie było, żeby nie ciąć tych drzew może na tak masową skalę, a w ograniczeniu pewnym stopniu. Pan dyrektor zadał konkretne pytanie, jaki cel, czy ochronę przed wycinką w ogóle, czy ochronę tą drugą zadania,
które
pełni. Mogę
odpowiedzieć?
Chwileczkę, ja rozumiem, ja chcę powiedzieć jedno, no. Ja rozumiem, że pan dyrektor poruszył takie dwie definicje, bioróżnorodność oraz, że tak powiem, działalność w zakresie łagodzenia skutków ewentualnego klimatu. Natomiast wiadomo, że i to chodzi o to, gdy pan dyrektor był taki uprzejmy i przybliżył właśnie, z czym to się, że tak powiem, wiąże.
Działanie.
To jest przecież działanie.
Ja jeszcze może to nie będzie powiedziałem, jeszcze przekonanie, to trzeba mieć tam tą intencję, jak najbardziej. Natomiast według światowych trendów w tej chwili, przyjętych w dużej polityce i wśród wielu naukowców, priorytety są ustalone w ten sposób, że lasy przede wszystkim mają wpływać na łagodzenie zmian klimatycznych i akumulować węgiel. Bo to zaczyna być dla nas w tej chwili groźne. Nie pomoże zjawisko efektu cieplarnianego. Nie jest zjawiskiem wytworzonym przez człowieka, przez gospodarkę, jest zjawiskiem naturalnym. Natomiast zmiany klimatyczne są już przypisane człowiekowi. I tutaj nierozsądne nieodróżnianie tych wartości powoduje, że najszlachetniejsza idea, na przykład edukacyjna, ale jak edukacyjna, w jakim lesie? Szlachetna, no, trzeba edukować młodych ludzi i dorosłych też, ale mówię, no ale jak? Jeżeli będziemy dążyli do bioróżnorodności, no to też są potrzebne czasami zabiegi. W niektórych, gdzie ustawę pan profesor zakresie, to pewnie lepiej ode mnie powie, bo jest botanikiem z kilkości bardzo danym. A jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to jeżeli dopuścimy, przecież w pewnym momencie martwa substancja organiczna wytwarza metan. Gaz jeszcze bardziej agresywny, jeżeli chodzi o efekt cieplarniany, niż dwutlenek węgla. No to jeżeli przestaniemy ciąć, to uzyskamy taki efekt, że będziemy pogarszać warunki klimatyczne. Jeżeli będziemy przyczyniać się do tego własną gospodarką, to przyjdą mądrzejsi od nas i powiedzą, no źle robicie, no, mamy pretensje do was, bo zostawiacie następnemu pokoleniu jeszcze większy problem niż żeście dostali, chociaż byliście świadomi, że ten problem istnieje.
Przepraszam, ja tak na logikę. Ja rozumiem, że nikt z nas nie jest przeciwko bioróżnorodności, ponieważ ta bioróżnorodność w sposób bardzo pozytywny wpływa na wiele aspektów, że tak powiem, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nie wiem, czy dobrze rozumuję, ale sugerowane tam przez nas ograniczenie w zakresie planu, jak to się urządzenia lasów, które na przykład być może polegałby na tym, że zachowałoby, ja rozumiem, że pan dyrektor Kemp nam kiedyś tłumaczył, że praktycznie jest to drzewo ma taki okres, że w pewnym momencie już ono staje, jakby przejrzewa, znaczy staje się dojrzałe i w tym momencie jego, że tak powiem, ten bilans zaczyna być ujemny. Ale być może zachowanie trochę większej ilości drzew, powiedzmy, i do tego stanu, jakby to powiedzieć, tej takiej sytej dojrzałości, a nie cięcie w momencie, kiedy najlepsze są wskaźniki, jakby to powiedzieć, wynikające, że tak powiem, z gospodarki, w jakiejś mierze byłoby rozwiązaniem takim w kierunku nas. Natomiast rozumiem, że bioróżnorodność nie przeszkadza temu, aby te zmiany klimatyczne były łagodzone przez ten
ale plan. Może przeszkadzać.
Ale jest teraz wobec tego pytanie i zastanowienie się, w jakim, panie dyrektorze, nam wytłumaczy, w jakim zakresie, że tak powiem, działanie w aspekcie bioróżnorodności sugerowane z naszej strony jest niekorzystne, ponieważ ja rozumiem, ja sam nie do końca rozumiem to. Natomiast drugie, w zakresie, że tak powiem, zmian klimatycznych, ja rozumiem, że elementy takie pozostawione, które potem mogą po jakimś czasie dać coś negatywnego, czy te, jak pan pani wspomniał, metanie, w skali masowej mogą praktycznie być elementami niekorzystnymi dla lasu, ale nasze intencje nie są, aby te lasy zamienić, jakby to powiedzieć, w coś, co praktycznie po jakimś czasie stanie się zbiorowiskiem elementów, które z punktu czasu staną się, że tak powiem, wręcz odwrotnie szkodliwe dla miasta. My cały czas podkreślamy, że chodzi nam o takie ograniczone działania, które możliwe byłoby, żebyście państwo uwzględnili w tych swoich planowych działaniach, a które praktycznie nie zaszkodziłyby, natomiast pozwoliłyby na wydłużenie tego okresu, powiedzmy, do pozytywnego działania. Dziękuję.
Ja bym apelował...
Proszę bardzo, do pana, panie dyrektor, oddaję panu głos, żeby pan...
Ja bym apelował do państwa, żeby w tej sytuacji, przereferować teksty. Określić te cele, które w tej chwili są najważniejsze, a przecież macie państwo tak wspaniałego człowieka jak pana Piotra Kępa, który się na tym zna dokładnie i no, szczerze potwierdza to, co mówisz, jest prawdą. No, to jest bezsprzecznie prawdą. Bo jeżeli określimy sobie cele edukacyjne, no to jakie edukacji? Piotrka, to chodźmy dalej. Ja rozumiem, że teraz już powiedziałem tak trochę karykaturalnie. Ale są nieokreślone.
Ja bym też, panie dyrektorze, ja bym te cele edukacyjne za bardzo nie fetyszyzował, bo rozumiem, że cel edukacyjny może być zarówno, że tak powiem, w lesie mniej lub bardziej dojrzałym, czy w lesie mniej lub bardziej różnorodny, spełniony, natomiast...
To wszystko jest tak niedookreślone, tak, że może prowadzić na samolotce. I ja tylko o to apeluję, żeby to doprecyzować cele, te główne cele, takie, które
będą... Mógłby nam pan wytłumaczyć właśnie te różnice, tak? W gospodarowaniu lasem, w przypadku zachowania bioróżnorodności czy łagodzenia skutków zmian klimatu.
Czy ja mogę?
Tak.
Panie dyrektorze.
Jeśli tak, mogę, bo ja coś powiem i tak. Pan Mierza będzie...
Tak, pan profesorowi, panie profesorze, może.
Zacznę od tego, ja jestem nie tylko przyrodnikiem, ale ochraniaczem całe życie i to takim dość twardym, ostrym. Spędziłem większość życia jako członek Rady Naukowej na części Oparcia Narodowego w Berlinie. Chcę teraz powiedzieć, że jedna rzecz to jest fakt, że jesteśmy w obszarze Parku Krajobrazowego, jest to jedna forma ochrony. Natomiast jest to forma ochrony, która stara się godzić jakieś szeroko pojęte potrzeby ochrony krajobrazowej, bo tak to jest pomyślane. I potrzeby tej ochrony krajobrazowej oczywiście są dodefiniowane pewne cele, ale tak jak powiedział pan dyrektor. Wprowadza się ten typ ochrony na obszarach, gdzie zakłada się gospodarkę. Czyli jest to krajobraz kulturowy, a więc zakłada się, że być może nie będzie to bardzo intensywna gospodarka. Natomiast jest to jednak tradycyjne gospodarowanie. Bardzo często ważne z punktu widzenia ochrony przyrody, bo jak nie, to zaraz w usłuchach powiem, co się dzieje. To jest pierwsze. Ja myślę, że takim dobrym streszczeniem tego od strony, powiedziałbym, potrzeb człowieka jest to, co pan przewodniczący powiedział. Wskaźniki dobroci dla aglomeracji. Pytanie, co to jest wskaźnik dobroci dla aglomeracji? Żeby teraz przybliżyć, jakie rzeczywiste są problemy, ja robiłem kilkakrotnie prawie ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tam jest sprawa prostsza, bo status ochrony Parku Narodowego to jest najwyższa forma ochrony. Ponad 50% dzisiaj to jest praktycznie ponad 50 albo około. To są rezerwacje ścisłe. Wydaje się, że reguły tu są czytelne, proste. Chcę powiedzieć, że a propos tego dobrostanu dla w Tatrzańskim Parku Narodowym poza ochroną przyrody, ochroną bioróżnorodności dopuszczonych jest 50 różnych form użytkowania z punktu widzenia zainteresowania społecznego. 50 różnych ponad tej chwili. I to jest pierwsza uwaga. I teraz od razu chcę powiedzieć, że każda z grup, tam co tam będzie, narciarz zjazdowy będzie, ski turysta, będzie paralotniarz, będzie dziesiątki potrzeb, będzie turysta pieszy, turystyka wspinaczkowa, jaskiniowa, dziesiątki rzeczy. I
Muszę Państwu powiedzieć, że nie jest możliwe uzgodnienie, zharmonizowanie pełne wszystkich celów na obszarze jednego parku. W związku z tym, ale no, jak się przygotowuje taki dokument, który jest de facto dokumentem gospodarowania tym parkiem. To jest rodzaj planu gospodarowania tą przestrzenią. To trwa bardzo długo, żeby uzgodnić, co w danym miejscu ma być robione, bo bardzo często z punktu widzenia tylko użytkowników, czyli potrzeb społecznych, w tym samym miejscu spotykają się takie zapotrzebowania, które w życiu się nie dadzą pogodzić. Bo jak się realizuje jedno zapotrzebowanie, drugie absolutnie nie ma szans spełnienia. Na przykład na tym samym szlaku ktoś chce absolutnie jeździć rowerem górskim, a drugi chce tam chodzić. Oczywiście dopuszczenie jednego i drugiego kończy się śmiercią i paręcką. To jest tylko z punktu widzenia użytkowania. A teraz z punktu widzenia pożenienia tych potrzeb użytkowników z potrzebami ochrony przyrody, jakie one są, dla kogoś, kto się tym nie zajmuje, są proste. Ale od razu mówię, tylko polana, która jest na obszarze Tatrzańskiego Portu Narodowego, jest ich było 120, teraz w znaczącej części ich nie ma. To są cudowne polany krokusowe, wszyscy chcą jeździć i oglądać. Ale wcześniej z punktu widzenia ochrony przyrody i też potrzeb społecznych wyrzucono owce z tacy. Warunkiem sine qua non utrzymania łąki krokusowej jest stały wypas i nawożenie. Jeżeli tego nie ma, w ciągu 30 lat nie ma polany, polana staje się lasem, nie ma ani jednego krokusa. Czyli z 54, bo tyle jest, policzyliśmy, to milionów krokusów na polanie krokowskiej, zostaje zero absolutnie. Nie do odtworzenia. Ja bym mówił o krajobrazie. W związku z tym, a jest mnóstwo osób, które uważają, to jest notabene w strefie ochrony, wtedy ścisłej, jeden czy drugi, czy trzeci, czy czwarty obszar polan, bo to jest ponad 100 polan, wszystkie są antropogeniczne, pochodzenia antropogenicznego projektu. Sporu większość nie ma więcej niż 400 lat, ale tyle jest mocno. Jeśli to zostawimy w ochronie ścisłej i nie tykamy, bo tak trzeba w ochronie ścisłej, to mamy zgłowy. Mamy zgłowy krajobraz, mamy punkty widokowe dla turystów zgłowy, mamy zgłowy ogromną bioróżnorodność związaną z tymi ekosystemami, które idą całe programy europejskie, które chcą je chronić. To jest druga rzecz. A teraz, na tej samej polanie już się zgodziliśmy teraz, że nie będziemy chronić w sposób ścisły i nie to zostawimy do samozalesienia, tylko będziemy chronić. Ja przychodzę i mówię, że ja chcę tam ochronić te cudowne krokusy i 70 innych gatunków, które spotykają się na takiej powierzchni jak ta sala. Ale przychodzi mój kolega i mówi, ale ja jestem zainteresowany motylami, bioróżnorodnością motyli, które tylko tutaj można chronić. I forma gospodarowania, która służy utrzymaniu bioróżnorodności tej polany, jeśli idzie o rośliny, nie służy moim motylom, bo jest w innym rytmie koszowym. Ale na to przychodzi, mówi, przepraszam bardzo, ja się zajmuję rikosami, to są takie chrząszczyki z mordą wyciągniętą, i mówi, co potrzebuje jego chrząszcz do ochrony tej bioróżnorodności. Trzeba naprawdę długo, długo siedzieć i objąć cały obszar parku, pełną bioróżnorodność, bo robić dziesiątki analiz, czasem posiedzieć 3 lata, żeby spróbować dogodzić wszystkim. Przy czym ta świetna łąka jest także potrzebą znacznej części społeczeństwa, która przyjedzie oglądać te 9 aspektów różnych, bo przecież zaczyna się tylko produkcja. Czego dotknąć jest dokładnie tak samo. Jedni chcą iść, prawda, Doliną Krokowską do końca, a drugi powie, przepraszam bardzo, ale na Żeleźniaku tam gwiazduje orzeł. Z punktu widzenia ochrony roślinności, pojemność tego obszaru i chłonność przyrodnicza wynosi miliony. Ale z punktu widzenia tego orła gniazdującego, to jest jedyna para na obszarze Tatrzańskiego Parku. Wystarczy jeden głośny turysta, żeby załatwić tego gościa na zawsze. Jest dyskusja. Ku czemu zmierzam? Ku czemu troszeczkę to pan... A tu jeszcze wchodzi jedna rzecz, bo w tej chwili się podnosi różnego typu ceny. Wiadomo, że raz do 70 roku życia bardzo intensywnie. Pochłania dwutlenek węgla, bo jest nieprawdopodobnie szybki przy rozbiomasie. Potem zaczyna się tyle, tak jak ze wszystkim, i zaczynają się problemy rozpadu, de facto spalania tego, co zostało nagromadzone węgla. Pojęte, że ten węgiel był gromadzony setki milionów lat temu i spoczywa w formie węgla kamiennego, brunatnego, ale to jest ta sama roślina, która go gromadziła. Czy też spalamy to w ten sposób, że zostawiamy to i rozkład starych, padających drzew przewala. One gdzieś muszą być. Bo dla bioróżnorodności pewnych grup grzybów, śluzowców i tak dalej, to potrzebne. I my zachowujemy, między innymi w tym obszarze, są rezerwaty ścisłe, które próbują także tą bioróżnorodność typową dla tego elementu, tej jednostki fizyczno-geograficznej zachować. To jest druga rzecz. Trzecia. To wyszło w Białowieży przy analizach, nie przy krzyku, tylko przy analizach. W Białowieskim Parku Narodowym gatunków i biotopów, które są chronione w ramach Natura 2000, w związku ze ścisłą ochroną Parku Narodowego, zniknęła bezwzględna większość tych gatunków, które wymagają mozaiki i pewnej ekstensywnej formy gospodarowania. Wszystkie są w lasach gospodarczych.
Czy jedno słowo mogę? Oczywiście. Proszę Państwa, jeszcze jedna, pan profesor Skorybiłek tym się mówi, jeszcze jedna prawda, że jeżeli się patrzymy po granicy, to na terenie Parku Narodowego jest mniejsza pula genowa niż na terenie Lasu Państwowego.
Dokładnie tak. Co nie przeszkadza oczywiście, że lasy pierwotne mają z tej puli pewne elementy, które wymagają rozkładającego się starego drewna. I taka jest prawda. Stąd utrzymanie pewnej mozaikowatości. Ja już nie mówię o ptakach i tak dalej, o tych, który tu jest chroniony. Jeżeli on nie ma mozaikowatego terenu, właśnie takiego. Tu jest wycinka, tu jest młodnik, tu jest polana, tu jest ekoton, w którym są gatunki. Jura jest szczególnym miejscem, szczególnym przykładem, gdzie miejsca otwarte, gospodarowane, ekotony i tak dalej są nieprawdopodobnie potrzebne do utrzymania gigantycznej mozaiki bioróżnorodności. I to nie dotyczy tylko roślin, nie dotyczy roślin leśnych, dotyczy wszystkiego. My wiemy, co się stało z Ojcowskim Parkiem Narodowym, jak przestano tam gospodarować. Zarosły wszystkie te elementy najcenniejsze związane z roślinnością stepową kserotoniczną. Co się robi? No po prostu wyrywano, już nie wycinano te drzewa, tylko wyrywano skarpą, prawda, bo inaczej nie było szans utrzymać ogromnej części bioróżnorodności, która jest absolutnie unikatowa dla tego parku. W związku z tym komuś, ja wielokrotnie postulowałem, to mówię, przestańcie się bawić w jakąś wycinkę, weźcie potężny traktor, zapnijcie łańcuchy i wyrwijcie to razem z glebą. Dlatego, że się odsłoni rumor skalny, który na kilkadziesiąt lat zapewni szansę występowania tam światłożonym gatunkom, tym najcenniejszym. Każdy to dzisiaj potwierdzi. Wiemy, co się działo, jak wygolono górę zamkową. Ku czemu zmierzam? W jednym tylko kierunku. Państwo macie jakieś pragnienia. I one są bardzo często słuszne. Takie odczucie na przykład, jest całkiem słuszne zestawienie na przykład jednego, czy drugiego, czy trzeciego, z punktu widzenia estetycznego i biocenotycznego, starego drzewa. Podejrzewam, że pan dyrektor tu potwierdzi, nie jestem gospodarzem, że to nie będzie stanowiło żadnego problemu. Ale już w tej kwestii, ja się zapoznałem z tym, są pana profesora najwyższego rozmaku, który jest specjalisty fitopatologa. Nie trzeba być też specjalistą, żeby zobaczyć, że tych ileś starych, gro, to są drzewa, które za sekundę się wywrócą. Za sekundę. Albo już się wywrócili, są całe okłamane, leczą kikuty. Przy tych wichurach, które są, jak to powiedzcie, już nie mówię o bezpieczeństwie. Tylko jeśli się ich nie usunie, to one polecą na ten jeszcze jeden stary zdrowy i go zwalą na ten, polecą oba. Tak się dzieje. Każdy
to profesorze, nie ufam.
Dobrze, jeżeli...
Ja nie mówię ogólnie w tej chwili.
Jeżeli mogę prosić, to nie chcę natomiast pan profesor skończy, ale kończy dwie minuty dla pana profesora.
Dobrze. Ja tak, ale żeby uzmysłowić, bo część z państwa absolutnie nie zdaje sobie sprawy z komunikacji materii. I teraz, żeby to, o czym mówicie, dodefiniować, bo Państwo nie potraficie tego nawet dodefiniować, ale jak pokazałem,
tak, ale bardzo proszę,
ile jest tych wskaźników,
już pan profesor
ile jest potrzeb społecznych. W związku z tym trzeba by usiąść, spokojnie to dodefiniować. Państwo macie swoją wiedzę, jest przyrodnicza wiedza, jest także wiedza związana z wielu innymi potrzebami społecznymi, bo tych potrzeb społecznych, które są wpisane w gospodarkę wielofunkcyjną, jest co najmniej 10%.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja proszę.
Jeszcze ja, bo ja tak. Tutaj pan profesor nas tu pouczył, że w sumie tak. My nic nie rozumiemy.
Nie,
dziękujemy. Znaczy, ja dziękuję
jak
bardzo.
Skomplikowane to
wiem,
jest.
Ale ja dalej nie
wiem, czy
nie
było odpowiedzi
na swoje pytanie.
Jakie było?
No różnica między tym, jeśli nastawiamy się na bioróżnorodność, a inny, jeśli chodzi o.
W gospodarowaniu lasu. Czy się wycina,
znaczy, różnica pomiędzy założeniami, które prowadzą do bioróżnorodności oraz do przeciwdziałania negatywnym skutkom klimatu. Tak. Wobec tego ja może udzielę głosu, a potem wrócimy do tego. Bardzo pani od dłuższego czasu się. Bo mikrofon jest tutaj, tak. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu.
Tu nie ma was przewodowy.
Proszę?
Tu nie ma was przewodowy.
Nie wiem.
Klimatu, leśnictwa, wpływu obecnego na siebie, zrzeszeni naukowcami, między innymi ostatnio z profesorem Szwagrzykiem miałem przyjemność rozmawiać też z takiego wykładu. Myślę, że to warto się, że znaleźć jakieś powiązanie z problemem, jakie ostatnio dotknęła Australię. Wiadomo, że to jest zupełnie inna strefa klimatyczna i teraz pojawi się milion różnych kontrargumentów, ale chciałabym tutaj zwrócić uwagę na aspekt klimatyczny, który wpłynął na lasy i który w konsekwencji wpłynął na różne miasta, na mieszkańców wielu miast, prawda, które zostały odcięte przez to, że te pożary się pojawiły. Oprócz łagodzenia zmian klimatu i bioróżnorodności warto wspomnieć o adaptacji do zmian klimatu i to, co mówił profesor Szwagrzyk, że właśnie stare drzewa najlepiej chronią przed zmianami klimatu, ponieważ jeżeli wystąpią jakiekolwiek lasy, pożary, to te drzewa są najbardziej odporne. To, co szkodzi przyrodzie, to są wycinki, to jest ingerencja w las, gdzie wjeżdża ciężki sprzęt, jest zniszczona gleba. Ja już właśnie ponad 15 lat temu analizowałam akumulację węgla przez ekosystemy leśne i Państwo też dobrze wiecie, że nie tylko drzewo na pniu akumuluje, ale gleba, tak? Gleba w bardzo dużym stopniu akumuluje. I kiedy się robi wycinkę, to uwalnia się ogromna ilość węgla z gleby.
Dziękuję.
I jeszcze chciałam dodać, że moim zdaniem w rezolucji jest mowa o funkcji ochronnej i ochrona dotyczy zarówno przyrody, jak też mieszkańców w tym zakresie. I lasy nie tylko chronią bioróżnorodność, ale też regulują wodę, wilgotność powietrza, ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, to jest to, co Krakowianom leży na sercu. Więc las to nie jest tylko ochrona zasobów drzewa, które jest potrzebne, ale mówimy o ochronie wieloaspektowej i wielowymiarowej i nie tylko o ściętym drewnie.
Dziękuję. Pan Tajdy chciał powiedzieć, czy ewentualnie można
znaczy, to pani prawdopodobnie ma na myśli orkę, a nie tylko ścinkę, bo sam ścinka nie powoduje tego, tylko orka. Czyli odrzucenie drewna.
No, ale to
już bardzo uczciwie, jeżeli.
Ale ktoś musi coś nie zastąpić.
Trzeba
ale
nie bardzo informować.
Tak, jeżeli ja mogę prosić, to żeby nie było polemiki. Odpowiedź jest. Pan, czy tutaj kolega?
Znaczy, mam taką prośbę, taką formalną. Inna dyskusja. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj to jest dyskusja światopoglądowa, a nie, to nie jest matematyka i to nie jest taka dyskusja, z której może tak mi się wydaje, że dojdziemy do jakiejś konkluzji. Więc ja miałbym propozycję, żebyśmy troszeczkę właśnie zmierzali do tej konkluzji, wprowadzili może jakieś limity też wystąpień, tak jak przy dyskusji. No bo szkoda byłoby, żebyśmy siedzieli jeszcze tutaj 3 godziny, a później się okaże, że i tak się każdy pozostał przy swoich stanowiskach.
Przepraszam, bardzo ciekawie mówił i wyjaśnia nam różne aspekty. Nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi na moje pytanie.
Znaczy... To bardzo proszę o powtórzenie pytania.
Już jest.
No, pojawił się. Na razie to. Ale znaczy, chodzi o zdefiniowanie, rozumiem.
Różnice w gospodarowaniu lasem, żeby zachować bioróżnorodność, a te skutki łagodzenia zmian klimatycznych. Czy to się różni w gospodarce leśnej?
Państwa opinii.
Ja chciałem Państwa powiedzieć opinii. Tak, że jakby Państwo posłuchali, mamy nagranie, możemy Państwu udostępnić wykład pana profesora Swakrzyka z Uniwersytetu Ekonomicznego, to Państwo usłyszeli, że leśnicy pracują bardzo dobrze. Więc ile jeszcze nie było faktycznie klubu, dlatego profesor powiedział mi zdanie. Ale to nie moja, nie mój problem.
Ale nie ma profesora, więc prosiłbym, żeby pan się nie odnosił.
Ale mówię publicznie, proszę mnie nie pouczać, nie cenzurować, co ja mówię. Natomiast ja chciałem powiedzieć,
panie dyrektorze, jeżeli mogę prosić, zakładamy to, że nie ma pewnej polemiki, natomiast tutaj nikt nikogo nie chce obrazić.
Ja chciałem, ja też nie wiem, proszę pana profesora, to jest jedno fakt. Ja chciałem zaapelować do państwa, żeby doprecyzować pewne sformułowania, bo one są tak ogólne, że jeżeli mówimy o rekreacji...
Ale wie pan, to proszę bardzo,
ale,
proszę
nie przerywanie.
Ja bym chciała to sformułować, tylko chciałabym znać
konstrukcję. W trybie roboczym trzeba powiedzieć, naprawdę, też do państwa dyspozycji, ale w trybie roboczym.
A czy my możemy poznać całą odpowiedź na pytanie? Nie, pan
zupełnie inaczej prowadzi się czego
stanowi. Ale jak?
Znaczy, czy mogę, jeżeli mogę, bardzo proszę o niedopowiadanie, natomiast ja bardzo proszę, jeżeli pan, panie dyrektorze, może, proszę nam o wyjaśnienie różnic w gospodarowaniu lasem w przypadku osiągnięcia celu, którym jest bioróżnorodność, oraz drugiego celu, którym jest, że tak powiem, przeciwdziałanie negatywnym skutkom klimatu. Jeszcze tylko jeszcze chciał doprecyzować, to rozumie pan Duszek, znaczy, bardzo proszę.
Ja o coś innego chciałem, bo tak naprawdę w tym punkcie rozumiem, że mamy zaopiniować tą rezolucję, tak?
Tak,
ale ja tutaj mam jedno takie formalne pytanie. Jeżeli adresat tej rezolucji jest dobrze.
Tak,
tak,
tak, bardzo proszę.
Jeśli można mikrofon, Państwa.
Tak, tak, można mikrofon.
Proszę Państwa, to będzie prymitywna, ale mówmy się o w miarę prostej odpowiedzi. Prymitywny rysunek, który obejmuje drzewo. Tu jest narysowany jakiś leśnik, ale możemy na niego nie patrzeć. To jest las sosnowy, bo na gospodarce są bardziej wygospodarowane. I generalnie rzecz biorąc, według najnowszych badań, według tego wszystkiego, co próbujemy osiągnąć w gospodarce leśnej, to do tej kreski, jeżeli zagęścimy ten las podrostem, podszytem i wypełnimy tą przestrzeń, która tutaj powstaje, to mamy fotosyntezę przebiegającą na każdym poziomie intensywnie i tak dalej. Fotosynteza wiąże ze sobą tego. Jeżeli przechodzimy za kreskę do tego typu stanu, okazuje się, że tutaj przeważają procesy rozkładu. I nie ma na to coś. Natomiast w tym procesie rozkładu bioróżnorodność jest troszeczkę inna, na pewno na wyższym poziomie. Więc to wszystko, tak jak pan dyrektor powiedział, na swój sposób się ze sobą łączy. Natomiast jeszcze wracając do tego leśnika, który tutaj jest, nie? Cała nasza gospodarka do tej pory od wielu, wielu lat polegała na tym, że w momencie, kiedy ten las wchodził w fazę rozkładu, kiedy on dorósł, to on był wykorzystywany gospodarczo, między innymi dlatego, żeby zacząć ten proces od nowa. I tak to jest w gospodarce leśnej. Także nie wiem, czy panią to satysfakcjonuje, ale po prostu to jest czysta wodka.
Bardzo dziękuję.
Powietrza, prawda, zanieczyszczenie i większe.
Znaczy, jeszcze dwie minuty.
Tutaj większe drzewo, proszę państwa, w tej chwili, jakbyśmy poszli do lasu, to te duże drzewa tam nie odgrywa roli. Dopiero jak jest ulistniona korona, wtedy za jakimiś tam przewieczami i tak dalej odgrywa te rolę. Jeżeli my tu mamy pełno liści, które w jakiś sposób hamują, zatrzymują zanieczyszczenie, my sobie nie wyobrażajmy, że te lasy, które są po Krakowa, one potrafią być samowystarczalne. Proszę Państwa, one są pocięte drogami, zabudową, takimi cudami, które sami żeśmy stworzyli, że one bez pomocy nie są w stanie zafunkcjonować. Naprawdę nie są w stanie funkcjonować. Problem tylko w tym, jakich narzędzi użyją gospodarze, a gospodarzami są zarówno miasto, jak i lasy, jak i osoby prywatne. Tyle, jeśli można o ten temat. Natomiast ma pan stuprocentową rację odnośnie adresata rezolucji.
Rewolucja. Tak?
Bardzo. Tak jesteśmy zrewolucjonizowani, że tutaj jest w pierwszych słowach Rada Miasta zwraca się do dyrektora
Powodów.
Tak.
Dyrektor nie ma. może rozmawiać, wpływać na tworzenie planu,
ale nie
natomiast na tym etapie on ma co innego, on ma promować park jako obszar cenny przyrodniczo, cenny kulturowo, cenny krajobrazowo. To jest rola dyrektora. Więc w pierwszych słowach rezolucji
powinna być skierowana do...
Proszę Państwa, jeśli można, to spróbujmy przeanalizować cały tekst rezolucji.
Czyli najpierw tytuł.
Czy
adres?
Mogę mówić?
Tak.
Bardzo proszę.
Więc tak, pierwsza sprawa, ten pan dyrektor adresem. Czyli... Do kogo skierowana, to za chwileczkę może czy wspomniałeś.
Regionalna?
Później. Wiecie co, podyskutujemy, jeśli można.
Dobrze, okej, okay, dobrze.
Gospodarstwa jest dużo. Więc po prostu nie można tego skierować do samego dyrektora. Natomiast, dobrze, ale na razie nie wiemy, do kogo zaadresować.
Tak, zapytania. Idziemy dalej.
Kolejna sprawa. Pierwsze takie zdanie w tej rezolucji to jest: lasy powinny pełnić funkcje ochronne, rekreacyjne, edukacyjne, a nie gospodarcze. Co do pierwszych funkcji ochronnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, wszyscy się zgadzają. Ale generalnie Państwo podsumowujecie, że wycinka drzew jest za zysku ze sprzedaży drewna. Niezupełnie tak jest. Zysk to jest jedna sprawa, natomiast drewno jako surowiec, cokolwiek powiecie na ten temat, jest nam potrzebne. Nam jako ludziom. W najróżnorodniejszych formach. Więc ta wycinka to nie tylko zysk. Dalej. Gospodarka leśna, która jest tutaj ukryta w tym słowie edukacyjne, a nie gospodarcze. Ta gospodarka leśna, proszę Państwa, to jest coś takiego, jak między innymi na tym rysunku, że ktoś myśli o sadzeniu, odnawianiu, o takim pielęgnowaniu lasu, żeby ten efekt był ostateczny. Więc nie sama wycinka i te funkcje gospodarcze. U nas to się nazywa, operujemy słowem remia. Paskudne słowo, prawda? Bo wycinka. Remia to się każe. Tak. Ale tak naprawdę ta remia to jest pole działania w danym pozostaniu po to, żeby go dobrze odnowić. Czyli te funkcje gospodarcze są nam potrzebne. Dalej. W starej matce drzewo pełni ważne funkcje. Zgoda. Stare drzewa, martwe drzewa to różnorodność, miejsce życia dla ptaków i tak dalej. Natomiast jak przed chwileczką żeśmy wspomnieli, w pewnej sytuacji te starej matce drewna ograniczają możliwości lasu. Ograniczają. Między innymi, jak z tego rysunku wynika, powodują zwiększenie ilości dwutlenku węgla. A do tego wszystkiego, proszę Państwa, żeby odnowić takowy las, to trzeba słońca. Naprawdę trzeba słońca. My bardzo często w lesie wycinamy gniazda, dziurę w drzewostanie, tylko po to, żeby tam coś wsadzić i to coś miało słońce i mogło rósł. Bo jeżeli posadzimy pod starym drzewem, to niestety te sadzonki zginą. Więc to zdanie jest też...
Ale jeżeli ja mogę prosić głos.
Czwarty taki akapit z tego tekstu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa wycinania. Z tym wszyscy się zgadzamy, że w którymś momencie wszystko zagraża. Ja rozumiem, że można starać się pielęgnować i tak dalej, i tak dalej. Mamy cmentarze zarośnięte pięknymi starymi drzewami, mamy piękne parki ze starymi drzewami, ale zwróćcie Państwo uwagę, że tam gospodarka jest inna. W parkach inaczej się pielęgnuje drzewo. Myślenie leśników jest inne i wcale nie wynika z tego, że nie chcemy się uczyć, tylko tego się nie da zrobić na ilości drzew, na których gospodarzymy. Kolejne, ostatnie zdanie w tejże rezolucji. Bardzo długie i moim zdaniem, pełne sprzeczności. W czasie zmian klimatycznych, a także walki o czyste powietrze, czyli mamy to, co jest teraz. Proszę Państwa, według nas najskuteczniejsze są 70-letnie drzewostany, około 70-letnie, zależy od gatunku, o rozbudowanej strukturze przestrzennej, takie, które magazynują maksymalną ilość energii. Więc tutaj jest. Dalej, w czasie zmian klimatycznych, a także walki o czyste powietrze, Troszkę to przeczytać, bo troszkę się zagubiłam. W czasie zmian klimatycznych, a także walki o czyste powietrze, musimy działać tak, aby jak najwięcej tego stanu było chronione. Rozumiem. Rozumiem chronionego, tylko spróbujmy, zaraz to kończymy. Spróbujmy zdefiniować sposób ochrony. Proszę Państwa, są najróżniejsze sposoby ochrony. Jest ochrona konserwatorska. Nie robimy nic, patrzymy. Za 300 lat ten las się odnowi, czy to będzie ten leśnik łaził, czy nie. A do tego wszystkiego jeszcze on będzie niekoniecznie taki sam, jaki jest w tej chwili. On może być inny, bo zmiany, bo to, bo tamto. Poza tym 300 lat to jest bardzo długo. Moje wnuki, ja sobie nie wyobrażam swoich prawnuków za 300 lat, a nie. No w każdym razie jest to trudno w jakiś sposób. Może być ochrona czynna, taka, której działania gospodarcze wspierają trwałość tego drogostanu. I to są te starania, żeby działania gospodarcze wspierały trwałość lasu, tych lasów, obudowanych na około kiedy drogami z zaskróconą gospodarką wodną, z różnymi układami gatunkowymi, z wpływem śmieci i tysięcy różnych innych rzeczy. Więc jeżeli rozumiemy ochronę jako konserwatorską, to nie ma zgody, bo nie ma zgody. Natomiast jeżeli rozumiemy ochronę jako działalność czynną, która odbywa się na przykład w wielu rezerwatach przyrody, trzeba coś wyciąć, ewentualnie zamiast krów, które gdzieś tam się pasły i powstała jakaś tam świstista dąbrowa, teraz wchodzimy z jakimiś kosami, siekierami i tniemy te zasoby.
Rozumiemy. Ochrona czynna jest elementem bardziej korzystnym.
Jeszcze, bardzo korzystnym, tak. Koniecznie.
Ja jeszcze jedno, że jedno zdanie, dosłownie jedno zdanie, panie przewodniczący.
Tak.
Tak,
bardzo proszę.
Proszę Państwa, lasy świadczą usługi nieprzychodowe. Wiele, między innymi w zakres tych usług nieprzychodowych, to jest zagospodarowanie turystyczne. Dlatego apeluję do Państwa, żeby przeredagować tą organizację i możemy tam wejść zagospodarowanie turystyczne, żeby Państwu ułatwić korzystanie z tego lasu, bo to jest jeszcze w gospodarce leśnej się mieści. Natomiast doprecyzowanie tych zapisów i ukształtowanie ich tak, żeby one no były dla Państwa, spełniali Państwa oczekiwania w dłuższym dystansie, w dłuższym interwale czasowym. Wydaje mi się to za bardzo celowe. Przeredagujmy to.
Czy ja
możemy się włączyć, wobec postulować to, co tak możemy w trybie roboczym.
Tak, znaczy ja rozumiem, że w trybie roboczym byłoby najkorzystniej i nie w tej chwili się ale ja na przykład mam takie pytanie, panie dyrektorze, uważam, że las powinien mieć głównie funkcję ochronną, rekreacyjno-turystyczną, czy w tym momencie jest coś nie tak?
Ale z pewnymi ograniczeniami, bo
tak,
rekreacja musi być ograniczona.
Tak, z aspektem doktrynym, a gospodarcza, czy z możliwym ograniczeniem skali działalności gospodarczej? Czy takie coś z możliwym ograniczeniem skali działalności gospodarczej, funkcji gospodarczej, czy takie sformułowanie?
Ono jest prawie niepotrzebne, bo jeżeli tak będzie turystyczne zagospodarowanie, to Państwo macie pełny komfort.
Tak.
To macie prawie znaczne.
A ja rozumiem, że będziemy uzgadniać wyłącznie robocze, ale jeszcze mam jedno pytanie do samego pierwszego punktu. Ten adresat.
Znacie Państwo sytuację lasów na terenie i w okolicach Krakowa, nie? To są zarówno lasy komunalne, gdzie mamy na przykład las boski, gdzie no jest leśniczy, jest gospodarka, czasem pojawiają się
tak, tak, ale my już rozmawialiśmy.
Tak.
Do tego wszystkiego są lasy prywatne, na które wpływ mamy minimalny.
No to mamy świadomość tego.
Do tego wszystkiego są lasy państwowe.
Tak.
Fajna jednostka, dobrze zadbana. Ale teraz proszę Państwa, w Tynieckim parku, w Tynieckim parku krajobrazowym. Sytuacja jest taka. Park zajmuje powierzchnię ponad 6 tysięcy hektarów. Natomiast naszych lasów w tym wszystkim jest 400 hektarów. Więc to jest 4,7, to jest
6,7%.
No poniżej 7%. Więc jeżeli ta rezolucja jest skierowana do lasów państwowych, to dotyczy bardzo małej powierzchni parku. To się trzeba wymyślić adresata, no niekoniecznie, bo my wszystkich świętych, bo jeszcze wyjdą nam lasy parafialne, lasy jakieś tam.
Ale rozumiem, że być może ograniczony powierzchnią działalność byłaby, gdyby skierowali do Państwa, czy do regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, bo owszem, objąłoby to 400 hektarów, natomiast reszta, rozumiem, że wymagałaby innego adresata, tak?
To Państwo łatwiej, jeżeli mogę, ja mogę?
Tak.
Jeżeli Państwo łatwiej uzyskacie ten cel, który sobie zakładacie, jeżeli my wejdziemy w turystycznym zagospodarowaniu w tamtym terenie.
No to ja to jest tutaj zanotowałem,
to. To naprawdę komfort taki, który ja wam nikt inny nie zagwarantuje.
Jeżeli można, ja bym poprosił o wyjaśnienie, co się kryje za tym turystycznym.
Może
tak. W takim skrócie
w skrócie, dobrze, no to kryje się za tym udostępnienie dla turystów, czyli przygotowanie ścieżek
odpowiednich. Wycinki. No bo tak naprawdę ta rezolucja dotyczy wycinki drzew, tak? Jeżeli mówimy o turystycznym zagospodarowaniu lasu, to co się kryje za tym hasłem w kontekście wycinki drzew?
To ja panu mówię. Mhm. To jest przygotowanie ścieżek rowerowych też, tras rowerowych, przygotowanie miejsc odpoczynku, czyli na przykład małe miejsce piknikowe, a takie na mikropikniki. To są wiaty, które pozwolą się schować w razie niepogody, jak ktoś już jest daleko od domu i jest odpowiednio zabezpieczony. No to, co jest turyście w lesie odpoczynku, to jest to podchodzą w podróży.
Nie ma pozyskania drewna.
Zapewnienie bezpieczeństwa też w tym momencie dla turystów.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na
Tak, dziękuję, bo jeszcze tam Państwo chcieli.
Chwileczkę. Tak. Proszę Państwa, myśmy nie zaprosili pana pana dyrektora razem z gośćmi, po to, żeby tutaj na pana dyrektora i na gości krzyczeć.
Nie.
Myśmy tutaj zaprosili dlatego, że mieliśmy wątpliwości co do tego, jak ta rezolucja ma wyglądać, po to, żeby ta rezolucja coś dała. A dlaczego w ogóle? To muszę wyjaśnić, bo każdy z nas tutaj, jak mówimy o lesie, każdy inaczej myśli, inaczej czuje, każdy inaczej patrzy na tą samą osobę i na to samo zjawisko. Więc to jest naturalne. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, dlaczego tak prymitywnie, dlaczego jest ta komisja i dlaczego jest ten temat. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się od tego, że media podawały Lex Szyszko, wycinanie, wycinali wszystko, wszyscy. Wszystko jak się dało. Prywatni, nieprywatni, drzewa, krzewy i tak dalej. Duże drzewa na cmentarzach, księża, właściciele i wszystko. Przeniosło się to tak do świadomości ludzi, że każde wycinane drzewo w Krakowie i w okolicy budzi niechęć. W związku z tym Państwo jesteście też po tej stronie tej niechęci. Tak jak prezydent miasta, który za wszystko odpowiada, to pan, panie dyrektorze, też odpowiada za wszystko. Za każde drzewo, które zostało wycięte, to wie pan, od razu jest pan przyjacielem świętej pamięci Szyszko. I dlatego jesteśmy wdzięczni, że Państwo nam to wyjaśniliście. Oczywiście, że to jest, przekazaliście nam jakąś tam wiedzę. My mamy cały szereg wątpliwości, ale tak jak tutaj koleżanki, koledzy powiedzieli, będziemy mogli ewentualnie wymienić, moglibyśmy w jakiś sposób, żeby na roboczo, dlatego że tak jak na początku powiedziałam kłamliwie, że Pan nie podlega miastu, miasto może tylko uprzejmie Pana prosić. I chciałabym, żeby ta współpraca była, bo z tej współpracy i z rozmów i z dialogu coś może być, a nie wzajemnego wrzucania się kto ile drzewa wyciął. Ja myślę, że Państwo, ci, którzy są rozczarowani, rozgoryczeni, że wycięte zostały drzewostan, mają rację, bo on ich może nikt nie uprzedził. Może tam rzeczywiście jakieś drzewa zostały wycięte, które nie powinny być. No jak się drzewo rąbie, to dziury lecą, tak? Czy jak się coś złego, przy okazji coś złego mogło się stać. Ale jakby, żeby nie dochodziło do następnych takich rzeczy, to może byłoby dobrze, bo Państwo też tutaj są po to, jako siła społeczna, żeby też zwracać uwagę na takie rzeczy. I my o wszystkim nie wiemy. Myśmy zrobili to po to nawet, żeby się, ponieważ bardzo nam zależy, żeby w Krakowie było więcej lasów, więcej zieleni, jest po to tu i Pan Dyrektor Kęs, że my chcielibyśmy bardzo prosić i też Pana Profesora, Panie Profesorze.
Ja jestem do dyspozycji, za Bóg zapłać, służę radą.
Właśnie, za Bóg zapłać chcielibyśmy, zwłaszcza to Bóg zapłać nas interesuje, ponieważ my nie mamy pieniędzy.
No może czasu za modlitwę.
W każdym razie, bo nam jest bardzo potrzebne to, żebyśmy tutaj się jakoś dogadali. Ponieważ jest nam potrzebna zieleń, jest nam potrzebny tren, dusimy się. To, co Państwo mówicie, i zmiany klimatyczne, i ta biodostępność, bioróżnorodność, wszystko możemy nazwać bio i eko. I proszę Państwa, jest nam to potrzebne. I w związku z tym myślę, że to nie będzie, poprosiliśmy Państwa pierwszy raz, to nie znaczy, że w ostatni chcielibyśmy poprosić, żebyście Państwo, no jakby, zwłaszcza do Pana Profesora, jak Pan Profesor powiedział, że jest Pan byłym szefem Polskiej Akademii Nauk, to będziemy tutaj z Pana korzystać.
Byłem szefem Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i tak dalej. Całe życie poświęciłem ochronie i jestem znany z tego, że bardzo ostro i twardo występowałem i rygorystycznie, jeśli przyrodzie działa się krzywda. Natomiast równocześnie trochę wiem na temat ochrony i wiem, jak zróżnicowane są cele. To znaczy, dzisiaj my tu mówimy o niewycinaniu, ale w ustawie o ochronie przyrody są między innymi wpisane dwa cele: ochrona procesów i ochrona bioróżnorodności. Absolutnie sprzeczne. W parku narodowym nie da się chronić jednego, jak się chroni drugie. I nie da się tego robić bez ingerencji ze strony człowieka. I trzeba tylko wiedzieć co, gdzie, jak. Ale te rzeczy załatwia się, jak się siada i pochyla nad pewnymi rzeczami, starając się znaleźć rozwiązania i dodefiniować, czego się chce. Bo bardzo często ktoś mówi: proszę mi zrobić to, ale nie wie, że w ten sposób tak naprawdę nie realizuje swojego celu, a szczególnie w troszkę dłuższej perspektywie. Więc naprawdę tutaj nie ma, myślę, żadnej przeciwskalej, żeby usiąść i porozmawiać o tym, dopracowywać te rzeczy, bo materia jest wcale skomplikowana i prosta.
Ja już proszę Pana na kawę. Bóg zapłać. Będziemy rozmawiać. Pani jeszcze chce.
Tak, bardzo proszę.
Ja też zrobię kleszczu. Zapraszam również Pana Profesora, na Bóg zapłać do Kleszczowa. I skoro profesorów również z Panu i z Uniwersytetu Rolniczego i z Uniwersytetu Jagiellońskiego było w Kleszczowie i widziało ten las, widziało to wydzielenie 225G z bukami pomnikowymi, z drzewami biocenotycznymi, gdzie jest wyznaczony bardzo dużo drzew do wycinki, gdzie jest w planie urządzenia lasu rzeźnia 2A wpisana 50% miałszości. I wszyscy twierdzili jednogłośnie, że ten las jest wyjątkowy. Zresztą tam jest wpisany jako las o cechach naturalnych. Tylko chcieliśmy się spytać Pana Dyrektora, bo też pisaliśmy prośbę o spotkanie, które czekamy od mniej więcej 6 tygodni, jak nie dłużej. Czy są decyzje jakieś zapadły? Czy jest termin spotkania?
Na razie się nic nie dzieje w Kleszczowie i dziać się nie będzie.
Ale my o tym nie wiemy oficjalnie nic, po prostu drżymy, że tak powiem, każdego dnia.
Proszę mi wybaczyć, ale ja no, nie nadążę. Mam dość rozległy teren i staram się po kolei realizować.
Czyli mogę zrozumieć, że w tym momencie
jest rozumienie dla Państwa problemu.
Tak.
Nic się nie dzieje, będziemy poinformowani o wszelkich decyzjach.
I to jest tak.
I spotkanie.
Tak.
To co Pan
wie. Pan by... Nie dojdzie do skutku, rzeczywiście tak. Dojdzie do skutku.
Dobrze, czekam.
Dziękujemy za to.
Tak. Czy są jakieś, jeżeli są jakieś wypowiedzi, to ja bardzo proszę, z uwagi na czas, 2 minuty. Proszę. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Piotr Środa, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Panie Przewodniczący, troszkę to niesprawiedliwe, bo...
No dobrze, państwo, nic, nie, znaczy, nie, nic, nie, nic nie, proszę mnie nie wtedy za słowo.
Ja,
6 minut.
Ja bardzo szybko. Mówicie panowie, bo pewnie panowie wypowiadaliście się, że las, jeżeli wytniemy, to zrobimy wielką przysługę wszystkim nam, bo ochronimy się klimatycznie.
On źle interpretuje.
No sam interpretuje, ja to słyszałem.
Nikt tak nie powiedział, nie powiem, że proszę.
Panie dyrektorze, czy prawdą jest, że jeżeli na płycie rynku krakowskiego w lipcu w cieniu jest 37 stopni, to czy możliwe jest, że w lesie kleszczowskim jest tych stopni 29?
Dobrze, sobie samemu odpowiedzieć.
Ale ja pytam
o granicę. To są granice tolerowania. Jeżeli
tak.
Będziemy zakaz w czasie w nieprawdzie, to...
Ale czy zabezpieczyliśmy się w nieprawdzie? Pytam, dalej, czy jest to możliwe, żeby 29 stopni było w Kleszczowie, kiedy na rynku w Krakowie...
Jeżeli mogę prosić go... Chwileczkę.
Pan nie odpowiada dobrze. I druga, jeszcze jedna, dosłownie dwa zdania. Czemu ma służyć ta rezolucja? Ta rezolucja w założeniu, tak jak rozumiem, miała służyć temu, żeby ograniczyć wycinkę w lasach okalających Kraków. Te lasy okalające Kraków potrzebne są do tego, żeby ludzie w czasie kryzysu i katastrofy klimatycznej mieli gdzie z Krakowa uciec. Między innymi. Te lasy są potrzebne między innymi do tego, żeby zatrzymywać w Krakowie wodę, żeby ludzie mieli tę wodę możliwość użytkować.
Tak.
Ja może już skończę, bo to nie do końca mi odpowiada forma
No,
ale to jest komisja.
Ale proszę Państwa, to jest komisja.
Znaczy, ja chcę odpytać, żeby jeszcze raz wyjaśnić. Chcemy każdego dopuścić do słowa. Z uwagi na czas pozwolimy sobie na ograniczenie długości wypowiedzi. Absolutnie to nie ma charakter dyskryminujący osób, które w tej chwili będą zabierać głos. Natomiast prosiłem o jedno na samym początku, żeby nie prowadzić polemiki. Bardzo proszę o zadawanie pytań, jeżeli konieczna jest odpowiedź, proszę o wskazanie osoby, która ma odpowiedzieć i wtedy ta osoba będzie odpowiedziała. Bardzo proszę
o odpowiedź. Ja bardzo jestem mieszkańcem Wrocławia. Panie dyrektorze, panie profesorze, proszę mi odpowiedzieć, czy możliwości sprzętowe są takie same w dzisiejszym czasie, jak były 20 lat temu?
Ale ja mam pytanie, ja jeszcze chcę doprecyzować jedno. Bo zbyt szczegółowe pytania, które na dobrą sprawę, no ja nie rozumiem, do czego one zmierzają. Także bardzo proszę.
Temat zamknąć.
Rozmawialiśmy o czymś.
Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza i Komisja Środowiska. I proszę Państwa, to jest nasze, my jesteśmy przedstawicielami miasta Krakowa. Proszę Państwa, to, że Państwo przyszliście, bo Pan Radny Maszczona Was zaprosił, proszę bardzo, ale te pytania nie mogą być pytaniami agresywnymi, a Państwo takie dosyć agresywne te pytania stawiacie. To są nasi zaproszeni goście po to, żeby właśnie nawiązać współpracę, a nie po to, żeby się pokłócić. I pytania tego rodzaju, jaka temperatura i tak dalej, są, powiedzmy sobie, lekko nie na miejscu.
Ale właśnie myślę, chcemy zwrócić uwagę na to, że zachowanie nas
uzyskaliśmy pewną pomoc, uzyskaliśmy
pewną temperaturę. Chcemy również zwrócić uwagę na to, że wokół Kleszczowa bardzo dużo drzew zostało wycięte przez ostatnie 10 lat. Niszczycie Państwo lasy.
Nie, to już proszę Pana, proszę, Pana inaczej, się inaczej, nie,
ale Pan proszę mi nie grozić.
Proszę Pana, przepraszam Pana, odbieram Panu głos. Powiedział Pan za dużo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończymy na tym. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ten punkt. Poproszę teraz Pana Dyrektora Kępa, czy ma jakąś propozycję dla nas, żeby zrobić Kraków Amazonią.
Cały czas pracuję.
Myślę, że nad tym Pani Przewodnicząca bardzo intensywnie pracuje cały czas, od wielu lat, więc nie obawiam się tego. Na pewno może Amazonie nie będzie, ale na pewno będzie bardziej zielony zarówno narod. Jeśli chodzi o tematy, które nas bezpośrednio dotyczą, a wiem, że już tak jest to zbyt duże zmęczenie. Ja tylko przypomnę o tym, że mamy powiatowy program zwiększania lesistości przyjęty. Przygotowujemy się do realizacji w roku kolejnym zalesień kolejnych 20 hektarów na terenie miasta plus przekwalifikowanie i szczegóły dotyczące tego roku może prześlemy Państwu radnym, tak żeby to było też
właśnie bardzo
na byśmy, piśmie.
Właśnie to oczekujemy od Pana.
Taką informację bezpośrednio do komisji.
Tak, do komisji. My roześlemy członkom, żeby rzeczywiście również Pani Dyrektor Ewie Orszowskiej-Dej, żebyśmy mieli tą współpracę, o której cały czas mówimy.
Poczekamy, to przepraszam, to poszczególnych członków komisji.
Tak, to
sekretarza
komisji.
Tak. Dlatego, że żebyśmy tego nie powtarzali, chcemy też wiedzieć, jakie Państwo macie plany, projekty, bo musi być jakaś strategia. To jest tak, że las nie wyrośnie za 2 lata i również strategię zieleni w Krakowie musimy jakoś, możemy się też do czegoś przydać. My może poprosimy Pana Profesora na tej kawie, żeby nam coś doradził. Na tym rzecz polega, właśnie żebyśmy wspólnie razem coś tutaj ustalili i poprawili, a nie tylko jakby siebie nawzajem. No,
jeżeli mogę dodać, to chcę powiedzieć, że jest ten plan lesistości, który wydaje mi się, gdyby był, że tak powiem, realizowany w sposób, że tak sukcesywnie, zresztą tak i założony, ta poprawa powinna, że tak powiem, być nawet widoczna, tym bardziej, że są to elementy takie, które praktycznie będą zalesione, będą ogrodzone i tak dalej i będą bez względu na to, że dopiero jest to początek lasu, ale na pewno będą też widoczne dla tych osób, które...
A dlaczego ogrodzone? To my walczymy z
ogrodzeniem. Nie, początkowym, żeby zachować uprawy.
Ja może tutaj jedno zdanie wtrącenie, żeby Pan pan dyrektor też wiedział, Kraków, radni miasta Krakowa bardzo odważnie w ostatnim czasie przyjęli próbę zwiększenia liczebności dla miasta Krakowa, gdzie mamy w planach w ciągu najbliższych 20 lat powiększenie o 1400 hektarów terenów leśnych krakowskich. Jest to ogromne wyzwanie i finansowe, bo grunty też częściowo trzeba wykupić, no ale także wyzwanie dla nas, żeby to wszystko przygotować szczegółowo, więc tutaj na terenie Krakowa rzeczywiście radni z wszystkich i komisji, i z wszystkich ugrupowań, którzy zasiadają, pochylili się głęboko. Lasy są bliskie, więc myślę, że to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pan dyrektor jest zaproszony i jest tutaj z nami. To wynika z tego, że rzeczywiście lasy no, mają znaczenie dla Krakowian. Czyste powietrze, zieleń to jest taki znak rozpoznawczy. Ja jeszcze, to oczywiście te materiały, pani przewodnicząca, do wszystkich członków komisji roześlemy, a dzisiaj jeszcze trochę, oczywiście my pewne proszurki zawsze wydajemy trochę później niż powinniśmy, niż planujemy, ale dzisiaj mamy zgodnie z, i z propozycjami państwa radnych z komisji jeszcze poprzednich i z zaleceniami ze strony ciała doradczego, pana prezydenta, jeśli chodzi o grono profesorskie zajmujące się zielenią. Mamy przygotowaną mapę zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Lasów Miejskich Krakowa, więc dzisiaj państwu absolutnie jeszcze ciepłe. Rozdamy tak, żeby państwo, mogli sobie zobaczyć. Wszystkie tereny leśne, które mamy w Krakowie, są oznaczone na mapie, jak państwo zobaczą, z jednej strony cały Kraków, a po drugiej stronie szczegółowo rozpisane poszczególne kompleksy leśne, do których oczywiście zapraszamy marzec za pasem, więc las nigdy chyba nie jest piękniejszy niż na wiosnę, więc to też trochę państwu ułatwi korzystanie z tych terenów krakowskich leśnych. To będzie oczywiście rozdysponowane, rozdystrybuowane między mieszkańców Krakowa, tak żeby wszyscy mogli korzystać z tych terenów. Jeśli nie ma pytań, to ja też nie będę przedłużał.
Ja tylko chciałem, jeżeli można, to chciałem przybliżyć ten 2020 rok, jeżeli chodzi o zalesianie. Dostaliśmy informację od pana dyrektora, że szacunkowy koszt, znaczy szacunkowa powierzchnia to jest 20 hektarów, czyli 1/20 lasów państwowych, jest to dużo, nie? Według mnie. Przedstawia się na tym przygotowanie 20 tysięcy arów od nasadzenia, sadzenie 100 tysięcy sztuk sadzonek, pielęgnacja koron drzew na tych terenach, pielęgnacja oraz to słynne ogrodzenie, które ma ochronić, rozumiem, i też pokazać te obszary, żeby tam praktycznie no jednak to zachowało się to, co zrobimy w tym roku 2020.
Tak, tutaj też warto podkreślić, wchodząc trochę w dyskusję, która była w pierwszej części dotycząca lasów państwowych, jeśli chodzi o te lasy, którymi my zarządzamy, wychodząc naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom Rady, które próbują przełożyć w tej rezolucji do państwa, my podnieśliśmy trochę po prostu rękę grywności o 20 lat w poszczególnych gatunkach, co z naszego punktu widzenia w przypadku lasów krakowskich oczywiście nie ma większego znaczenia gospodarczego ze względu na to, że są to rozdrobnione pojedyncze małe kompleksy leśne, no poza Lasem Wolskim, który jest większy. No i to już z naszego punktu widzenia no widzimy, że jest akceptowalne i to jest takie rozwiązanie, które odpowiada potrzebom mieszkańców Krakowa. Podniesienie w zależności od gatunków, trochę zmiana. Być może tutaj przy opracowywaniu planu urządzania lasu na te tereny nadleśnic, które są blisko miasta Krakowa, tak, jeśli by państwo ze swojej strony zwrócili na to uwagę w ten sposób, idąc tym prostym zabiegiem, niezależnie od tego, jakie są zapisy rezolucji, czyli podniesienie tego biegu rentowności w poszczególnych gatunkach, tak żeby te lasy odpowiadały bardziej może potrzebom takim trudnym do sformułowania, jak widać, bo mieszkańcy chcieliby po prostu, żeby ten las wyglądał jak najlepiej, jak najdłużej służył, ale też na pewno mieszkańcy chcieliby, żeby ta ciągłość lasu była zachowana i to tak. To też na pewno jest skomplikowane i to też, jak widać, nawet po dzisiejszej dyskusji jest skomplikowane w takim prostym wytłumaczeniu, bo jest wiele aspektów, które na to wpływają i my też to rozumiemy. Natomiast z punktu widzenia mieszkańców tym prostym działaniem dotyczącym biegu rentowności w planie urządzania lasu jeśli by przynajmniej były to te tereny, które są, czy to na terenie parków krajobrazowych, czy to nadleśnictwa, które są najbliżej Krakowa, to myślę, że już byłoby to bardzo duża zmiana, która gdzieś wychodziłaby naprzeciw tym oczekiwaniom, wynikającym bardziej wprost z tej rezolucji, bo ta rezolucja oczywiście jest ubrana w dużo słów i dużo ciekawych sformułowań, z którymi możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać, oczywiście pomijając adresata, który po prostu jest błędny, to faktycznie taka zmiana wieku rębności, podniesienie tego wieku rębności w planach urządzania lasu dla nadleśnictwa, dla wieżów i myślnica. Dla krzeszowisk. No faktycznie zmieniłaby trochę być może też taki odbiór społeczny krakowian, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, bo tak jak powiedzieliście, to jest dość skomplikowane do tego, żeby określić to jednoznacznie. Znaczy drugim elementem są oczywiście tam drzewa o wymiarach pomnikowych, czy w ogóle pomniki przyrody, bo w Krakowie jest to zupełnie inaczej.
Postrzega.
Zupełnie inaczej do tego podchodzimy, ze względu na to, że nie są to kompleksy leśne i nie są objęte lasami, nie są w ogóle gospodarcze. My właściwie wszystkie lasy, już w tej chwili wszystkie mamy jako lasy ochronne, więc faktycznie i pomnik przyrody mamy zasadniczo w parkach czy przy ulicach i dla mieszkańców pomnik przyrody to pomnik przyrody, czyli duże drzewo w prostej linii jest pomnikiem przyrody. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, że pojedynczy pomnik przyrody znajdujący się w parku to zupełnie co innego niż drzewoznam swoje lata już stoi w lesie i jego cel, ten, patrząc globalnie z punktu widzenia nadleśnictwa jest trochę inny, bo musimy tutaj pamiętać o tej wymianie, to faktycznie być może pojawienie się takich pojedynczych nawet drzew w drzewostanach, tak żeby one były trochę z jednej strony takimi świadkami, z drugiej strony tą atrakcją dającą mieszkańcom, którzy korzystają z waszych lasów, to poczucie trwałości, bo myślę, że to jest ten problem. My też go odczuwamy jako zarządzający zielenią w mieście, że dla mieszkańców ważna jest trwałość. Wymiana drzew, które są przy ulicy, przy jednym cięciu 6 czy 7 drzew, jest bardzo trudna do zaakceptowania, mimo że były to nawet suche drzewa. Wymieniając je pojedynczo z roku na rok, jednak trochę łagodzimy te skutki odbioru społecznego, jeśli chodzi o odcinanie drzew. Więc myślę, że tutaj chodzi o te dwa aspekty. Jeden, wiek rębności to jest coś takiego wymiennego, o czym możemy rozmawiać. Inne to jest oczywiście z punktu widzenia gospodarowania lasem, czyli plan urządzania lasu, który tak naprawdę jest odpowiedzią na to, co nam chce las powiedzieć, bo to mniej więcej do tego się powinno sprowadzać. No więc tutaj myślę, że to jest jeden aspekt. No drugi to drzewa pomnikowe, czyli to pozostawianie takich świadków, które dają to poczucie takiej pewności dla mieszkańców. To myślę, że to tak wydaje mi się z tych naszych wcześniejszych komisji, to tak mi się wydaje, nie chciałbym tutaj wchodzić w rolę, ale tak między osobami, którzy zajmują się na co dzień lasem, może łatwiej jest to wytłumaczyć. Także jeśli za dużo powiedziałem, to przepraszam.
Ale są to te sugestie, pan dyrektor może podsumował te sugestie, które chcielibyśmy, żeby państwo już na spokojnie w tym dialogu spróbowali w jakimś zakresie być może uwzględnić, tak? I będzie, uwzględnimy jeszcze jakieś tam formy.
Było dużo emocji. Czy sprawy bieżące, czy macie państwo jakieś doświadczenia w komunikacji? Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Przepraszam, to było gorąco i czasami nie o to nam chodziło. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym, wszystkim państwu, którzy brali udział w naszej komisji i radnym. Dziękuję bardzo.
Zobaczmy. Komisję kształtowania proszę o pozostanie.
Ja mam jedno pytanie, bo mi tak opiniowa.
Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza zamyka posiedzenie, wrócimy do tego druku,
bo zmiany.
Tak, mamy szereg zarzutów.
Tak, możemy skontaktować.
Może mamy innych naukowców, jakichś poszerzyć grono naukowców.
Znaczy, dzisiejszym celem zasadniczym było spotkanie z generalną dyrekcją i temu poświęcone, jeżeli będzie potrzeba, to na pewno, że tak powiem, to poszerzyć. Natomiast, ponieważ w jakiejś mierze jeżeli chodzi o 400 hektarów, no dyrekcja jest w stanie, że tak powiem, przemyśleć to, co pan dyrektor Kemp przekazał, To było zasadnicze, że tak powiem, cel. Natomiast nie wyciągamy w tej chwili wniosków. Rozumiem, że będzie kontakt roboczy, tak, żeby spróbować poprawić tekst rezolucji.
Poddaliśmy Państwu opinię Państwa i to jest dla nas, żebyśmy nie robili głupstwa, bo się na tym
Nie, chcielibyśmy, żeby rezolucja była w miarę możliwie efektywna. A zapisy w tym sprawie, żeby te zapisy sprawiły, żeby w jakiejś mierze byli to efektywne. Proszę Pan zakształtowanie czasu pozostanie. Na...